Jak to ja nie za bardzo lubię, jak ktoś przypomina, co mówił wcześniej, ale teraz nie dlatego chcę przypomnieć, żeby po prostu tylko przypomnieć, ale nawiązać do tego tematu, który będzie dalej. Dlatego moje pytanie to może być też i retoryczne, co to było w ubiegłym tygodniu, o czym była mowa. Ale tym mam właśnie retoryczne pytanie, chciałem nawiązać do tamtego tematu. To było o niezależności Bożej woli. Że Boża wola się po prostu wypełnia. Czy człowiek chce, czy nie chce. Szatana wola, diabelska wola się nie może wypełnić. On nie ma w ogóle takiej władzy. Jest w potępieniu, w przegraniu. To jest chwilą, kiedy został zrzucony z nieba, przepędzony wraz ze swoimi zwolennikami, bo nie ma żadnej władzy, żadnej woli nie ma. Nie może nikim rządzić. Nawet wtedy, kiedy napełnia swoim duchem kogoś, nazywamy tego człowieka, jak Biblii czytamy, opętanego, to on wypełnia swoją wolę, a nie tego człowieka. Bo z chwilą, kiedy Jezus go wypędza, człowiek wraca do tego, co chce. Bo nikt nie chce się tak ranić, tak żyć, jak chociażby ten człowiek, co był w łańcuchach, gdzie te demony, to legion, te świnie, które normalnie to Żydzi nie traktują, ale to było w pogańskim kraju, więc tam mieli to jako bydło dla pożywienia. I te świnie, to 2000 świn, czy mniej, czy więcej, nawet tak szczegółowy jesteś. I dobrze, bo ktoś powinien być. Wskoczyło do noża, bo ten szatan, legion, jego prosił Jezusa, aby pozwolił mu wejść w te świnie. No i one wskoczyły do morza i utopiły się. Oczywiście ten naród, który tam mieszkał, właściciele tych świn, prosili Jezusa, żeby lepiej od nich odszedł. Ale ten człowiek prosił Jezusa, że chciał z nim popłynąć, do nich wrócić. Być z nim. A Jezus powiedział, nie, tutaj zostań. Bo to była jedyna osoba, która przyjęła Jezusa Chrystusa, która była szczęśliwa, że Jezus jej pomógł. Bo on tego nie chciał. To jest ponad siłę. Tak samo jak choroba do nas przychodzi. Inne rzeczy. I teraz Bóg ma swoją wolę. Tylko Bóg wypełnia swoją wolę. Nawet czytamy w Biblii, że Bóg nawet na sąd przygotował bezbożnego. No. Tak to jest opisane, jeżeli chodzi o Bożą wolę, Bożą władzę. Że to wszystko tak się dzieje. No i Bóg ustanowił, że była świętość, żeby nie było czegoś takiego jak z szatanem, ale człowiek, który ma własną wolę, żeby wybrał drogę, po której chce iść. Czy za Jezusem, czy bez Jezusa. I wybór człowieka jest. I teraz wszyscy ci, którzy idą za Jezusem, przyjęli za Chrystusa do swojego serca, oddali swoje życie i myślą, chyba czytaliśmy wczorajszą karteczkę, jak pisało, to byłoby dziwne nie chcieć się spotkać, być tam, prawda? Tak. To on pisze o żonie i mąż, który wyjeżdża i odwrotnie, że dobrze tam sobie pobądź, bądź tam listy, ja tam wiem, jak się czujesz, nie? I tak dalej. Jeżeli ta żona kocha, to chce w końcu, żeby tak samo my, jak chcemy, jako oblubienica, chcemy być z Jezusem, chcemy być w tej Jego świętości, w tej wolności, w tym pięknym, co nam nawet na myśl to nie może przyjść i na wyobrażenie. Tam, gdzie nie będzie zła, gdzie nie będzie wszystkiego tego, co mamy tu na tej ziemi w związku z grzechem. Będziemy wolni od wszystkiego. I tylko samo szczęście i pokój i radość w Duchu Świętym. I to będzie już na zewnątrz, a nie tylko wewnątrz nas. To jak nie pragnąć, aby to było. No i właśnie dał nam Bóg Jezusa, ale to się wykonało, to się stało dla nas, abyśmy mogli się z Niego cieszyć i ratować, i tylko tęsknić. Ta Boża wola właśnie się wypełnia, aby to wszystko się stało. Poprzez wiarę, a nie inaczej. Nie przez układ, nie przez słuszanie. Dlatego Bóg pozostawił w człowieku wolną wolę, aby był wybór. Ta wolna wola to jest coś jak akt notarialny. który jest usankcjonowany pieczęcią, wszystkim, co ma być, jest albo po lewicy, albo po prawicy. To jest wszystko spisane. Wszystkie te uczynki, wszystkie sprawy spisane. A wolna wola. Człowiek jest cudownie, żyje w wolności i w radości, kiedy ma z Bogiem podpisane przymierze, zawarte przymierze z Bogiem. Tak, ta tęcza jest znakiem przymierza, powiedział Bóg, że już więcej potopu nie będzie, który zaleje całą ziemię i ludzie będą musieli zginąć w taki sposób. Tak samo jest takie przymierze z nami przez Jezusa Chrystusa. Jest to taka nasze osobiste przymierze przez krew Jezusa Chrystusa. Jak to było w Izraelu, w Egipcie, kiedy krwią baranka pomazali oczwia, pomazali, no, nawet i siebie można pomazać, żeby nie 100% pewności. Ale żeby tak, wtedy ten anioł śmierci, co zabijał pierworodnych w Egipcie, jako plagę dla faraona, aby w końcu wypuścił naród izraelski z niewoli egipskiej, aby jego wolna wola mogła się wypełnić, żeby mogli wyjść tam, gdzie chcą i decydować o sobie. Tak Jezus nas swoją krwią naznacza. I szatan może podejść. Może nic uczynić. Jesteśmy wtedy wolni. Bóg ma wtedy przez naszą wolę wykonuje swoje dzieło. Ale gdybyśmy się nie chcieli zgodzić, a wiele innych, którzy idą szeroką drogą na zatracenie, jak czytamy w Biblii, nawet gdyby ci ludzie nie chcieli się zgodzić, Boża wola musi być wypełniona. Nic nie przeszkodzi, aby została wypełniona. I właśnie o tej niezależności Bożej woli mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. A dzisiaj chciałem powiedzieć o bohaterach, którzy żyli w tej niezależnej Bożej woli. Jak wyglądało ich życie? Wybrałem parę osób, bo to można tych bohaterów dużo wybrać. Mamy ich wybranych w 11 rozdziale Hebrajczyków, listu do Hebrajczyków, bohaterów wiary. A tutaj, no może tak sobie wybrałem, no, chciałem dwóch mężczyzn i dwie kobiety, no ale potem tak pomyślałem, no może jeszcze Nehemiasz, niech dojdzie do Daniela i Joba, no i dwie niewiasty, Rut i Estera, no a dobrze byłoby zakończyć na Jan Chrzcicielu, który od samego dziecka był całkowicie poddany Bożej woli, wypełnieniu. I tam nie było nic niezgodne z Bożą wolą. To był człowiek, który wypełnił od poczęcia aż do swojej śmierci Bożą wolę. Ten, który przywitał Jezusa Chrystusa, przyjął Jezusa Chrystusa, przedstawił Jezusa Chrystusa, to jest w duchu Eliasza, przyszedł na tę ziemię i Bóg, ten Eliasz, umrzeć tak samo jak każdy człowiek. To był Jan Chrzciciel. Właśnie Jezus o tym powiedział, że tym Eliaszem jest właśnie Jan Chrzciciel. I on w ten sposób. To jest taki bohater. Więc wyszło, że czterech mężczyzn i dwie niewiasty. I właśnie tak Daniel. Znamy historię Daniela, jak jego życie sprawiło, że znalazł się w dwie jamie. I to była Boża wola, żeby tak się stało. A Daniel żył zgodnie z Bożą wolą i nie rezygnował z zasady, ze swojego zwyczaju, aby się modlić kilka razy dziennie do Boga. I to jeszcze nie w ukryciu, ale wracał do swojego domu i przy otwartych oknach w kierunku Jerozolimy, to było w Babilonie, modlił się i satrapowie wiedzieli, że on tam się znajdzie, będzie się modlił, bo miał swoją porę dnia, kiedy tam przychodził i modlił się. I wtedy po ustanowieniu prawa przez króla, przez tych satrapów przygotowanego, żeby teraz wszyscy, jak się modlą, modlili tylko do króla babilońskiego, jak ktoś złamie tą zasadę, poniesie śmierć. No i on nie mógł nie modlić się do Boga i nie mógł modlić się do kogokolwiek innego. Nie mógł. Był wierny i modlił się do Boga. No i oczywiście znalazł się na tej równi pochyłej, która go sprowadziła do wyroku. Król tego nie chciał bardzo. Bardzo Dariuszowi się podobał Daniel, był z nim w dużej, głębokiej przyjaźni, był jego przyjacielem i nie chciał, zwlekał, szukał sposobności, aby uratować Daniela. Aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. To jest księga Daniela, 6 rozdział, 15 wiersz. Starał się aż do zachodu słońca, ale oni mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla: wiedz królu, że jest prawem Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie może być zmieniony. No i Daniel poddał się, bo cały czas był poddany Bożej woli. Bóg wie, co się z nim dzieje. To jest właśnie bohater, że nawet gdyby, jak wielu chrześcijan zginęło na arenie, czy nawet w pochodniach Nerona, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, gdy mieli te trudności, gdy byli za zabijanie apostoł Paweł, tak samo stał za tym i pomagał, aby oskarżyć Szczepana o kamienowanie go. Potem apostoł Paweł pisze, jak oni byli wtedy też na arenie z dzikimi zwierzętami, że ich śmierć była postanowiona, ale Bogu się podobało, aby ich uratować. No i tutaj tak właśnie było z Danielem. Dla Daniela, no to jest zupełnie inna opcja. Szatan by chciał swoją wolę wypełnić, ale on nie może wypełnić. Co z tego, że on zabije ciało? Jezus powiedział do ludu, że nie bójcie się, gdy ktoś zabije ciało. Bójcie się raczej tego, który może zabić i duszę, i ciało. Duszę i ciało może zabić. Szatan więcej nie może zrobić, jak tylko prosić Boga, żeby utrudnić Jobowi nawet to żyć, pozabijać jego rodzinę, jemu odebrać ciało całe, zniechęcić go, aby sprawdzić, czy on podda się szatanowi, który nienawidzi Boga. No i on się nie poddał, był wierny do końca. Utyskiwał, było mu przykro, ale nie wyparł się Boga, do czego go namawiała też żona. On nie wyparł się Boga. No ale to jest druga postać, jeżeli chodzi o Joba. A tutaj Daniela, no i Daniela przesunął do tej jamy z tygrynami. Chodziłem na szkółkę jako dziecko i tam myśmy zawsze musieli po nauczaniach nauczyciela coś narysować. To właśnie najłatwiej było zagadkę Betesda, chrzest Jana dla Jezusa, Daniela w jamie. Ojej, to często, żeśmy sobie malowali. I właśnie tam tak pamiętam, jak malowałem też te lwy i Daniela, który sobie tam klęczył. Ktoś myśmy tak sobie wyobrażali, że on się klęczał i modlił się po prostu. Niech się dzieje, wola Boża. No i tak się stało, że Bóg przyszedł, aby dać świadectwo. I chociaż Daniel, było mu to obojętne, bo jak apostoł Paweł pisze, lepiej być z Panem niż tutaj. Bóg darował mu, aby mógł być błogosławieństwem dla innych. Wiemy, jak wiele rzeczy uczynił. Tak był używany przez wielu królów babilońskich. Jak mógł zmieniać różne też decyzje i pomagać Izraelowi, który był tam w niebo. No i tam lwy, które były głodne, nie dały rady. My się tam malowali, jak one pokazywały kły, ryczały, ale coś ich trzymało, że nie mogły zaatakować. Natura im kazała zabić, zjeść, ale nie mogli tego wykonać. Właśnie to była Boża Woła. No i jak go wyciągnęli Daniela, król się bardzo ucieszył. I gdy w zamian za to, że tak się stało, został on usprawiedliwiony, ułaskawiony, a na jego miejsce poszli ci satrapowie. Tutaj nawet czytamy, że zanim ich ciała sięgnęły dna, już zostały rozszarpane przez te lwy. To był Daniel. To jest Boża Woła. Tak ładnie, jak to łatwo poddać Bożej woli, ale jak to trudno zrealizować. Być na jego miejscu, na Daniela miejscu. Ale to jest wzór bohatera, że powiedzmy tych swoich sprawach, które taką widzimy niemożność. Kiedyś Renia mówiła jeszcze w szkole, czytała, że ty jesteś Bogiem każdego i słabego, że cóż ja mogę słaby przeciwko takiemu mocnemu, ale ty jesteś ze mną. i zwyciężyć tego, który jest silniejszy ode mnie. No, tak samo było z Dawidem, który z Goliatem miał walkę, to w podobny sposób. Właśnie Bóg tak czynił. Teraz Job. Do Joba to tak bardziej ja przeżywam ten 42 rozdział, bo 42 rozdział to jest taką sekwencją, kapuenta i sekwencja wszystkiego. Tam jest całe zrozumienie, tam i cały finał też, ale chodzi o zrozumienie, jaki to był stan. Zobaczmy Job w tym swoim stanie, o którym już wspomniałem, przeżywając to wszystko, nareszcie wtedy zobaczył wielkość Boga. Że Boża wola jest ponad Jobem, ponad wszystkim, ponad tą ludzką sprawiedliwością, ponad tym, co chcemy. Że Boża wola jest, ta świętość jest ponad wszystkim. Nie ma nikogo wywyższonego, przed którym Bóg ewentualnie by zmienił swoje zasady. Nie ma takiego. I tu jest powiedziane, tu Bóg powiedział, że no Jobie, chcesz podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mi o krzywdę, a dokazać, że ma słuszność, to jest 40 rozdział, 9 wiersz dalej. Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zakrzyknąć głosem? I tutaj Bóg daje teraz mu przykład. Jeżeli to zrobisz, to ja ustąpię. No i Bóg tak powiedział. Bo to tylko może Bóg zrobić. Przeozdób się w majestat i we wzniosłość. Samemu tego nie możemy zrobić. Bo nawet na tej ziemi, gdy ktoś chce się wywyższyć nad innych, to część społeczeństwa i tak jest przeciwko niemu. A jeżeli to społeczeństwo jest całe za nim, to kraj z boku jest przeciwko niemu. A jak kraj jest cały za tym, ten kontynent jest cały za nim, to inny kontynent musi się sprzeciwiać. Nie ma tak, żeby było jednomyślność. I tego nie można zrobić, tylko Bóg może uczynić taką chwałę, wzniosłość, dostojeństwo, przyodziać, jak pisze, chwałę i dostojeństwo i żeby to było bez przeszkód wykonane, to bo tak i amen. Zrób to. Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i ponisz go. To jest rzecz, to jest być może drobiazgowo ktoś to może uczynić, a tu chodzi o generalne, żeby to można było tak Bóg pobudzić, dać do życia i zabrać do życia. To jest rzecz generalna, że nie ma osoby, która by została bez tego wykonania. Zrób to, wybuch takiego gniewu, spójrz na każdego pysznego i ponisz go. Spójrz na każdego pysznego, ukurz go, upokórz go, skróż na bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w progu, zamknij ich oblicza w ukryciu. Wtedy ja Cię wyznam, że Twoja prawica może Cię wybawić. To jest rzecz do wykonania. Ale Bóg tutaj mówi o sobie. On ma taką wolę, może to wykonać. I nie ma pytania dlaczego. Nie ma pytania, tylko pyszałek może zrobić, ale on potem. Czytamy, że na końcu, jak będzie już ten ostatni dzień, każde kolano się równi. To właśnie będzie ten moment, kiedy wypełnione zostanie to, co tu powiedział Bóg. Każdy zobaczy. Bo tam się umie każdy kolano. Na imię Jezusa Chrystusa. I to będzie całe wypełnienie tego. Teraz Bóg ma łaskę na sercu i zezwala na te różne ironie, sprzeciwy, kłamstwa, to wszystko. To pozwala. Przyjdzie dzień, kiedy pokaże całą swoją chwałę. Wtedy nikt nie otworzy swoich ust. Nikt nie będzie mógł się tłumaczyć, co wszystko będzie oskarżało. Całe jego uczynki, to wszystko go poniży, skruszy, zniszcza. No i potem dał tutaj Bóg przykład zwierząt, jak to Bóg wszystko uczynił. To się wszystko wypełnia bez woli czy człowieka. To się wszystko dzieje, to się wszystko stało. Czego tylko może zniszczyć, popsuć. Bóg daje życie i odnawia. I tutaj Job wtedy 42 rozdział powiedział: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. To są słowa człowieka, który został całkowicie skruszony do pyłu. Nie było jego ja w nim całkowicie. I to jest wszystko cudowne dla mnie, pisze. Te wszystkie rzeczy, ale to ja mówię nie rozumiem. O rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. słuchaj, proszę. Ja chcę mówić, będę Cię pytał i Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, a teraz moje oko ujrzało Cię. To było zdrowe. I co ja teraz uczynił? I on dalej był w złym stanie. W gorszym niż Ci przyjaciele. I nagle Job usłyszał słowa Pana. Jesteś przegrany, jesteś nikim. Jesteś stracony, wszystko straciłeś. A teraz masz wykonać zadanie dla mnie. Skoro Ty wiesz, że dla mnie rzeczy jest, nie ma niemożliwej, to wykonaj to zadanie. Przyjdą do Ciebie Twoi przyjaciele i Ty będziesz musiał się o nich pomodlić i wybłagać dla nich przebaczenie ich grzechów. Bo oni niewłaściwie mówili o mnie. I tak powiedział Bóg do Joba te słowa i odezwał się też Pan do Elifaza z Temanu. Właśnie do tego przywódcy, do tego, który pierwszy zaczął z Joba oskarżać. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, tak jak mój sługa Job. I mieli sobie wziąć 7 byków, 7 baranów. Przyjść do sługi mojego, mówi Bóg, do Joba, i złożyć tą ofiarę całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwę wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Job w sytuacji beznadziejnej tak na siebie stawiał się za swoimi przyjaciółmi, którzy byli w sensie zewnętrznym w lepszej sytuacji niż on. To było pokazane, że jak Job to mógł uczynić, to już był całkowicie złamany, poddany Bogu. Już jego ja się nie liczyło, jego sytuacja się nie liczyła, tylko Boże wypełnienie Bożej myśli i Bożej woli. To właśnie jest ten bohater niezależny Bożej woli. Ten, który stanął. I zobaczmy, że to była dla Joba, bo to chyba jest najtrudniejsze. Pomyślmy o sobie. To jest najtrudniejsze. Gdy my mamy 100% nieszczęścia, a ktoś ma tylko 1% i my jemu pomagamy i stawiamy się o niego jako siebie. I wtedy właśnie Bóg zmienił życie Joba. Czytamy 10 wiersz. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Do samego końca Bóg czekał. Żeby Job do samego końca, co jest rzeczą niemożliwą samą z siebie, tylko od Boga mieć taką siłę, żeby to wykonać. I on prawdziwie był z Bogiem, dlatego to się stało. I wtedy Bóg zmienił los Joba i rozmnożył Pan Jobowi w 2 razy wszystko, co posiadał. No i teraz zobaczmy swoich najbliższych, gdzie oni byli przez ten cały okres czasu. Dopiero jak Jobowi się zmieniło całe życie, ubrał się w szaty, był zdrowy, miał już bydło, miał już domy odbudowane, wrócił do żony i byli razem, dopiero wtedy zjawili się jego bracia. I był współczuli. Już było wszystko dobrze. To jest ta przewrotność tego świata. To jest ta przewrotność. Zamiast być wcześniej przed przyjaciółmi, od razu się zainteresować. Oni o tym słyszeli, ale przyszli, jak już mu się powodziło. Usiedli przy stołach zastawionych jedzeniem. Mieli ucztę. Wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry, wszyscy jego dawni znajomi. Czyli nagle miał, no ile, kilkadziesiąt, kilkasetek przyjaciół, których nie było ani jednego przy nim, kiedy on potrzebował. I jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go, kiedy już nie było potrzeby go pocieszać. Pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które padły są na niego. I zobaczmy, jacy byli hojni jeszcze na niego w prezencie. I dał mu każdy z nich po 1 srebrniku i po 1 złotym pierścieniu. Ten pierścień, wiecie po co się daje ten pierścień? Bo jak zakładasz na palcu, każdy go widzi, bo srebrnika to wydasz. I nie wiadomo, czy ktoś dał, czy nie dał. Ale po tym piersi, a schowa taki piękny piersi, dostał od brata Andrzeja, od brata Jakuba, od brata Józefa. Miał tych pierścieni tyle, ile brać. Miał tych pierścieni. I wtedy, ale to masz dobry brać. No. Właśnie to są te pierścienie. To ja nie wiem, czy był nawet... To był dobry prezent. Ale najlepszy prezent dał mu Pan. Błogosławił ostatnie lata Joba więcej niż początkowe. Także miał dwa razy więcej tych owiec, jest 14 tysięcy. Tak samo i wielbłądów ma dwa razy więcej, 6 tysięcy. Tak samo i parę wołów i oślic też o 1000 więcej niż poprzednio. Miał także 7 synów i 3 córki. Był młody. Były piękne te jego córki. I on oglądał, żył ją jeszcze 140 lat. Jeszcze 140 lat. I oglądał swoje dzieci, swoich wnuków aż do 4 pokolenia. I umarł ją syty, stary i syty dni. Ta puenta to jest tylko po to, chyba żeby pokazać, że Bóg może nawet i przedłużyć życie człowiekowi, który żyje najdłużej od wszystkich ludzi na tej ziemi. To jest Boża wola. Jak Jezus powiedział, że gdyby chciał, ja, on może nie umrze aż do mojego przyjścia. No ja umarł po wszystkich. Miał 98 lat, tak umarł. Czy 95, to nie będziemy się sprzedać na kilka lat, ale w każdym razie wszyscy umarli z tych, z którymi on był w koleżeństwie. Miał 95 lat, chyba jak objawienie Jana było opisane. Umarł w takim wieku, kiedy już tamtych nie było. Jezusowi się upodobało, żeby tak było z Janem. Mówi, co tobie do tego? To była rozmowa z Piotrem. Boża wola jest taka. Ale Job pokazał, jak zasłużył na to. Nechemiasz, to tylko krótko powiem, bo nie chcę, żeby dał czasu dzisiaj, bo szkoda mi każdej sekundy. Ale Nechemiasz mi się spodobał, bo wiem, jak Nechemiasz. Nechemiasz. Właśnie oni wracali z Babilonu i król babiloński pozwolił im odbudować Jerozolimę. Miasto, mury odbudować. Oczywiście był sprzeciw okolicznych tubylców, bo bali się konkurencji izraelskiej. Nie chcieli, żeby znów tutaj dominowała ta nacja. I Nechemiasz to skracał to całość, aby dostali te wszystkie te pisma, tam mieli wrogów, musieli różne rzeczy przerywać, kończyć, ale to mi się podobało. Jedno chciałem zaakcentować, że Nechemiasz dowiedział się, że wrogowie szykują wojska, aby ich zaatakować. Oni nie byli na to przygotowani. Oni, tam byli tylko ludzie, kobiety, dzieci, starcy, część młodych, bo przecież tych ludzi dużo nie było w Babilonii, bo dużo oni zginęli. Tam czytamy w Ezechiela, ile było wszystkich tych uprowadzonych. Tam trochę się też nowi urodzili. Ale tam przyszli winogrodnicy, ojcowie pewnych rodów i tak to wszystko przyszło z dziećmi. I nagle dowiadują się, że wojska szykują i jeszcze zapłacili pieniądze do innych narodów, aby zorganizować jeszcze większe wojska i zaciężne wojska, płatne wojska, aby nie pozwolić. I zobaczmy, Nechemiasz, znając Bożą wolę, nie martwił się. Jak ja siebie zobaczyłem w tej roli, to ja bym od razu wtedy przeciwdziałał. Już pisał, już by dał znać Krzysztofowi, tamtemu, wszystkim tu. Radźcie, co robić, jak robić, co tego. A tu Nechemiasz się tak nie mnie przejmował. I tak pisze 12 wiersz Nechemiasza, 4 rozdział. Wtedy mieszkańcy obok nich, Judejczycy, przyszli i 10 razy nam powiedzieli, czyli to musiało trwać jakiś okres długiego czasu, od pierwszego powiedzenia do 10 to musiało trwać. No co wy robicie? No chłopy, weźcie się, będzie tutaj rzeź, zniszczą nas. A on aż 10 razy czytał, a to się potwierdziło, że z wszystkich okolic, gdzie tylko mieszkają, ciągną wrogie wojska przeciwko nim. Wtedy ustanowił w niższych, otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, uczniami, łukami. Później, gdy to już minęło to zagrożenie, bo tamci dowiedzieli się, że Nechemiasz o tym wie, zaprzestali oficjalnej wojny i budowanie w ten sposób, że jedną ręką trzymał kielgiel, tak? A drugą ręką miał broń. I tak czytamy tutaj dalej, że właśnie tak ustanowił, tragarze byli zajęci w taki sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. I tak, którzy tam budowali, każdy miał miecz przypasany do boku i tak budował. Wszyscy byli przygotowani z mieczami, a tragarz też na pewno musiał mieć w ręce, bo on był pierwszy, który mógłby pomóc. No i trębacz stał, który informował. On się w ogóle nie pomógł. Nie dlatego, że Bóg wybrał specjalnie takiego człowieka. Wybrał po prostu człowieka, który podporządkował się w 100% Bożej woli. To tak jak każde Boże dziecko. Jak tutaj siedzimy. Wszyscy my podporządkowani całkowicie Bożej woli. Czasami przychodzi nam jakieś uchybienie, więc trzeba szybciutko się od tego odsunąć i zmienić, ale generalnie finał jest taki, że na pewno Boże, nie Twoja woda się dzieje. Boże, tylko Ty jesteś tym, który mnie uratujesz. Tylko Ty możesz pomóc. Tobie oddaję. Nawet jak jesteśmy przed operacją, jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, w samochodzie, coś się popsuło, w różnych rzeczach. Na samym końcu jakby dech z nas wychodził i mówimy to, a potem Bóg to wszystko bierze w swoje ręce. I okazuje się, że się wszystko to i normuje. No i teraz tutaj Estera i Rut. Piękne kobiety w swoim charakterze. Rut, Moabitka. Amonici, Moabici to byli dwa narody z dwóch córek Lota. I oni byli z nimi. Bóg nie chciał, żeby Izrael prowadził wojnę, żeby raczej ich omijał, dawał im szansę ze względu na Abrahama i potem jego krewnego Lota, brata. No to jest Boże błogosławieństwo, to jest Boża wola. Tyle lat, tyle setek lat. Jak wtedy to było, to nawet i więcej. I ta Moabitka, zobaczmy, w tej Bożej woli też żyła. W pogaństwie niby. No i jeżeli to nazwać pogaństwo, bo to byli też bardzo blisko Izraela, te narody. To jest pokrywne. Ale ta Moabitka. Razem z Noemi. Te teściowa, gdy umarł jej mąż i umarli jej bracia. I trzeba było wracać, a się jej synowie. Miała dwóch braci, było dwóch braci, którzy umarli, synowie Elimelecha, męża Noemi i mężowie Orfy i Rut. I te dwie synowe powiedziały do Noemi: my idziemy do twojego kraju. Jesteśmy krwią związani z innym narodem, ale sercem i życiem i duszą i duchem jesteśmy z tobą. No i tak wytłumaczyła im mama tych ich mężów, czyli teściowa wytłumaczyła im: młode jesteście, możecie się ożenić, nie macie dzieci. Idźcie. Jesteście wolne. Nawet u nas jest przyznana wolność dla wdów. Możecie wyjść za mąż, zakładać domy. I Orfa temu uległa, mówi: dobrze. Także Bóg znał ją i rzeczywiście, bo tutaj potrzebna była jedna. I właśnie Rut poszła z nią do Izraela. Tutaj jest cała piękna historia, to nie jest dużo rozdziału, żeby czytać, tylko cztery. Ale ta Rut w cudowny sposób zapoznała jednego z krewnych Boaza, który był wykupicielem ich ziemi, ich pomężu, Noemi. I właściwie oni byli pod jego władzą i chorobą. Gdyby on zrezygnował z tej ziemi i oddał to swoje prawo im, wtedy oni by mieli z czego żyć. A wrócili bez mężów, bez mężczyzn, tracili prawo do tej ziemi. To prawo miał tutaj pan Boaz. I ten Boaz upodobał sobie Rut. On Ona tylko tam szła za namową teściową, że jak żeńcą opadają jakieś tam kłosy, niech nawet to zbiera. I właśnie kiedy się zobaczył, spytał się, kto to jest, a to jest synowa Noemi. A Noemi to moja rodzina, powiedział głos tego, że jest wdową. I mówił do tych rzeźców wtedy, Boaz, to w takim razie, jak ona będzie zbierała, opuszczajcie coraz więcej. Niech ona dużo zbiera sobie tego ziarna, tych kłosów. No ja dużo przynosiłem do domu. Noemi była zdziwiona, tyle przynosiła do domu. I mówi, Noemi, wiesz co, jak będzie noc, będą te noce, idź tam do tego obozu, tych rzeźców i tam przenocuj. A jak już ten Boaz wie, kim jesteś, to możesz tam zadbać o niego, żeby on był przykryty i tak dalej. Boaz kiedyś, jak się obudził, zobaczył, że ona jest w pobliżu, a wcześniej sobie tak ją upodobał, zapytał, będąc etyczny, szczery, zaczął się ubiegać o nią jako żonę. I w sposób należyty i prawny pojął ją za żonę. I ona urodziła dziadka Dawidowi. To jest... W ogóle, że w różny ksiąg tej Biblii znajduje się księga Rut, to jest to taka perła. Cudowna księga Rut. I ona urodziła Obeda, który był ojcem Isajego, ojcem, a Isaja ojcem Dawida. To jest Boża droga, Boża wola. Moabitka. Potrafi. Każdy potrafi. I teraz Estera. Znamy Esterę, może już nie będę dużo czytał, tylko krótko, bo już 15 minut. Znamy Esterę. Ona powiedziała do Mordochaja, swojego wuja. Powiedziała, gdy została królową, to Bóg sprawił, że Wespi straciła rolę pierwszej żony króla babilońskiego. Została Estera, która była piękna, ładna i Bóg tak przygotował dla niej, no, że ją też polubił ten na nadzorca eunuchów, tej obsługi nałożnic i żon dla króla, że ją wiele mniej miesięcy przygotowywano jak wiele innych i każda z nich szła do tego króla na wieczór i król z nią przebywał ile chciał i decydował. I tak poszła Estera. Została królową od razu. Tak rozmawiali, tak to wpłynęło, że po prostu wszystko inne odsunął, odrzucił, tylko jego serce do niej przywarło i została jego żoną. I on jej było już dobrze. Ona była już samodzielniona. Mordochaj był bardzo blisko Bożej woli, wypełniał ją, bo nawet narażał swoje życie, nie kłaniając się Hamanowi. Pokazując, bo widział w nim wyniosłość, władzę, której nie miał takiej jak króla 7-8, jak kiedyś Absalom nad Dawida i to spowodowało grzech dla Absaloma i śmierć później. On to widział, on się nie kłaniał. I Haman dążył do tego, żeby Mordochaj zginął. I żeby Mordochaj zginął, wykombinował, żeby zrobić prawo, które nie pozwoli żyć wszystkim Żydom. A wtedy Mordochaj na pewno zginął też. Tak pomyślał o narodzie całym. I Bóg miał Esterę. I Estera, gdy dowiedziała się od Mordochaja o tym prawie, że przyjdzie taki dzień, kiedy oni będą mogli mordować, 13 dzień. Jaki miesiąc? Nie otworzyłem Biblii, żeby tak dokładnie powiedzieć, tak sobie wyobrażam, 13 grudnia. No i trzeba było być przygotowanym. Bronić się nie mogli. To było prawo, że muszą zginąć. Jester powiedział do Mordochaja, wiesz co? Jak ja idę do króla, to trzeba było natychmiast działać, żeby była nowa ustawa. Jak ja pójdę do króla, a król nie podniesie berła, a ja tam na tym dziedzińcu stanę, to ja będę musiał umrzeć. Bo ja mogę trafić na złego chmur. No w ogóle jakąś okoliczność. On mówi, słuchaj, Bóg i tak uratuje Izraela. Ale czy Bóg nie powołał Ciebie właśnie dlatego, na ten dzień, abyś właśnie naraziła swoje życie, zaryzykowała, oddała Mu całego siebie i wykonała Jego wolę? Bo jeżeli Ty tego nie zrobisz, to Twoje życie będzie marne. Sprzeciwi się Bogu. A Bóg i tak znajdzie sposób, że Izrael wyratuje, bo on zginąć nie może. A masz teraz szansę. Ona powiedziała, żeby ci najbliżsi Izraelici, co są przy Mordechaju, aby wszyscy pościli i modlili się za nią, ona to pójdzie i zrobi. No i zrobiła. Raz i drugi. Umówiła się na ucztę. Wtedy wyszło na jaw, że Haman jest człowiekiem obłudnym, złym, przebiegłym, mściwym. Bóg sprawił równolegle w nocy, że król babiloński nie mógł spać i poprosił o czytanie ksiąg, kronik babilońskich. I nagle dowiedział się z tych kronik, że Mordechaj ujawnił spisek na króla babilońskiego, dwóch eunuchów chciał zabić, a on podsłyszał rozmowę i zapobiegł temu spiskowi. I król dowiedział się z tych zapisków. Mówi, a dlaczego nie był uhonorowany? Trzeba natychmiast zadziałać. I zawołał Hamana, żeby przyjechał i żeby... I pytał Hamana, jak trzeba uhonorować kogoś, kto uratował króla. No i ten myślał o sobie, więc powiedział, trzeba tak i tak zrobić. No i ten oszat konny, to więzienie po całym rynku i w tej królewskiej szacie, i w tej koronie, i w tych wszystkich pierścieniach. Tak zaczął uhonorować. Mówi, to zrób to z Mordechajem. No już pomijam dalej te sprawy. Hamana zginął w tym wszystkim, ponieważ tą szubienicę, co postawił dla Mordechaja, została przeznaczona dla niego i dla rodziny jego i cały jego dobytek został przekazany dla Mordechaja. Wszystko stracił, a Izrael dostał możliwość obronienia się. I wtedy Izrael w małej liczbie pokonał takie wielkie ilości tysięcy Babilończyków zginęli, złożyli ofiary za to przestępstwo wymyślone przeciwko Bożej woli. A jeszcze stolica babilońska dostała 14 dzień, żeby wykonać to, ponieważ w 13, już nie pamiętam, wiem, że nie mogli wszystkiego wykonać. Tak dużo było to do wykonania, jeżeli chodzi o tą karę i wyrok, że jeszcze 14 dzień, dlatego Izrael, obchodząc swoje święto, wchodzi 13 i 14. No tak było, jeżeli chodzi o Esterę. Piękna kobieta, mocny charakter, która w swoim doświadczeniu poznała wielkość Bożej woli, siłę, jaka jest w Bożej woli. Uratowała ją, była na zaszczytnym miejscu i była błogosławiona do końca. No i tak teraz o Januszycielu. Na samym końcu bardzo ładnie, że to taki czas. Znamy Jana Chrzciciela, urodzony w cudowny sposób w rodzinie kapłaństwa Aaronów, arońskim, jego ojciec Zachariasz, jego żona Elżbieta, która była wcześniej w ciąży niż Maria. Maria była krewną Elżbiety. I urodził się ten chłopczyk, od samego początku był poza domem, praktycznie wychowywany osobno, ubrany jak w raju, pierwsi ludzie w skórę, w skórzaną odzież, takich ubitych zwierząt, i jadał to, co dało mu runo leśne. Tak był wychowany. Zupełnie człowiek z raju. Inny człowiek. Tamten odszedł, walczy z chwastami, z głazami, z różnymi rzeczami, z życiem, budować technologię, zmiany, inne buty później, inne ubrania. Aż do dzisiejszego dnia mamy taki mikrofon, możemy mówić, głośno słychać. Człowiek odszedł i rozwijał się dynamicznie. Ja pozostał w tym, jak go Bóg stworzył. I w tym, co miał od Pana. Znał Bożą wolę. Całkowicie w 100%. Duch Eliasza był w nim. powrócił na tę ziemię i on to wypełnił w ciele Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest nazwany jako największy prorok przez Jezusa Chrystusa. Jezus to powiedział, jest to największy prorok Starego Testamentu. Jan Chrzciciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż Jan Chrzciciel. Jak ktoś tutaj się czuje najmniejszy w Królestwie Niebios, to jest większy niż Jan Chrzciciel. Bo Jan Chrzciciel nie mógł przyjąć tego, co myśmy przyjęli. Przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa i mieć jej udział i zbawienie. Jeżeli chodzi o działalność, o życie, to on był największy z proroków. Takiego nie było i nie będzie. Ale nie miał tego jednego, co my mamy, przez wiarę Jezusa Chrystusa w swoim sercu. On natomiast się cieszył z Jezusa Chrystusa, czuł się jako drugienicą. Cieszył się jego głosem i tym wszystkim, co tylko słyszał. Jan Chrzciciel powiedział tymi właśnie słowami cię powiedzieć, dlaczego tak bohaterowie niezależnej Bożej woli przetrwali, są takie piękne świadectwo o nich i opowieści. Bo właśnie tak jak Jan Chrzciciel, każdy z tych bohaterów, każdy z nich za nic zaczął traktować swoje życie, swoje ciało, samego siebie w porównaniu z Bogiem. Nie chodzi o lekceważenie i poniżanie swojego ciała jako ciała w stosunku do drugiego, bo to też jest, żebyśmy się ze sobą poporównywali, ale szanować ciało, dbać o to ciało, to co Bóg chce, czujemy jak Bóg chce, żeby było. Ale w stosunku do Boga jesteśmy niczym. Jak to niemowlę, które się rodzi, i przed nim jest całe życie i mogłoby być najbardziej dumne z nas wszystkich, bo im jesteśmy starsze, tym nasze życie jest krótsze, to niemowlę pokazuje nam, jak jest poddane, niewinne, bezradne i tylko Bogu ufa, że będzie żyć. Bóg daje okoliczności. Żyje w całkowicie Bożej woli. Malutkie ciało. Jak sobie jeszcze przypomnę Patryczka, który miał niecałą dobę i musiał przejść operację. Operację. Także ma tylko kawałek ciała normalny, a tutaj cały dookoła to ma bliznę. Cięty był, dziecko było rozpołowione. Na następny dzień rano urodził się w nocy. Rozpołowione było dziecko. Widzieli serce, płuca, wszystko to było rozpołowione. I naprawiali to, co nie było. Przewodu pokarmowego nie było połączonego do żołądka. To dziecko żyło. Gdy je złożyli z powrotem, wstrzyli dookoła, podpięli pod inkubator. Byłem tam wtedy. Wziąłem kamerę i robiłem zdjęcia. On wtedy otworzył oczy i patrzył za mną. Przecież to było, jak kręciłem, chodziłem dookoła inkubatora. On oczami wrócił za mną, bo ty na głowę już nie kierował w drugą stronę, tak bardzo by nie mógł. Czekał, aż wyjdę z tej strony i znów patrzył na mnie. Tam było takie światełko chyba czerwone w tej kamerze, że ona działa i to go chyba skupiło uwagę. Dziecko, takie malutkie, całkowicie Bożej woli. A jeszcze się zdrowe rodzi, to ktoś powie, nie ma problemu. Jest problem. To jest malutkie. Jaka odporność. To jest Boża wola. Boża siła. I musimy ciągle do tego zmierzać, że tacy jesteśmy. I nie mieć takiej pychy, co ja jeszcze mogę zrobić, kim mogę być. Tak to dziecko. Jezus powiedział, stańcie się jak dzieci, abyście mogli wejść do Królestwa Niebios. Wybrał te dzieci. Tutaj Jan Chrzciciel właśnie to ujął w swoich słowach. Ewangelia Jana, 3:30. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Na tyle, do takiej granicy mniejszości, żeby jeszcze mógł funkcjonować i wykonywać Bożą wolę. Ale on musi wzrastać. Nasze życie z niedzieli na niedzielę, gdy słuchamy Bożego Słowa, gdy w domu czytamy, gdy rozważamy, to ono powoduje, że Jezus poznanie Boga wzrasta. Jest zupełnie inny dzień dzisiejszy od wczorajszego. To zastanie, a my musimy maleć. To nasze ja musi maleć. I to jest u każdego z tych bohaterów, o którym tutaj było to mówione. Każdy z nich tak musiał potraktować swoje życie, bo inaczej by tego nie osiągnął, co ma. I nie stałoby się to. Jeszcze jest jedna zasada, o której wspomniał Jezus. 17 rozdział z Ewangelii Łukasza, pierwszy wiersz. I ja od tego wiersza rozpocząłem rozmyślanie właśnie na ten temat i wróciłem do tej niezależnej Bożej woli. Gdy to właśnie przeczytałem 17 rozdział, pierwszy wiersz, zobaczyłem, że u bohaterów, u każdego z tych bohaterów niezależnej Bożej woli, u każdego z nas żyjących tej Bożej woli, poddanych tej Bożej woli, gdzie Bóg wzrasta, a moje ja i moje, nie wiem, jakieś wielkie imasz jest coraz mniejsza, w ogóle zanika, to właśnie musi być też wykonane to, co jest tutaj w Ewangelii Łukasza 17, pierwszy wiersz. Rzekł do uczniów swoich Jezus: niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. To jest zasada główna. Jezus musi być większy niż ja i wzrastać. I przeze mnie nie może przyjść zgorszenie. Muszę mieć taką miłość do bliźni i do wszystkich i tak wszystko oddać, zostawić wszystko, aby zaspokoić tą też potrzebę, która jest od Boga dana. Nie liczy się wtedy nic. Bo możemy spojrzeć na ten świat, że ludzie mówią: cóż takiego się może mi zdarzyć? Co może się stać? Jutro będę, jutro załatwię. A jutro załatwiają już jego pogrzeb. Apostoł Paweł pisze, że wszystko, co robimy, jak Bóg pozwoli, nie jest nasza wola. Gdy to mówi normalny człowiek tego świata, Bóg to zostawia w niewiedzy tego człowieka. Ale człowiek wierzący już musi mówić jak wierzący. Jezus powiedział do faryzeuszów, że biada im teraz jest, bo oni już wiedzą, o co chodzi. Gdy im tego nie powiedział, to by nie wiedzieli i mieliby mniejszą karę. A teraz nie mają wyjścia. Już wiedzą. I to jest gorszenie. One muszą przyjść, ponieważ szatan jest na wolności. I on krąży jak lew leczący dookoła, czytamy w listach. I pilnuje. I szuka. I te strzały puszcza. On jest, Pan przez sprawiedliwość nas chroni. Tarcza nas chroni. Ale to od Boga, którą Bóg daje. To nas chroni. To Boża miłość, Boże działanie. To nie to, że my będziemy coś tam przekuwać sobie, inaczej zrobić. Bóg to daje. To nie nasz zamysł. To jest wykonanie Bożej woli. To Bóg o to się stara, Bóg wie. My tylko musimy pozwolić, być. Oddać swoje serce, żyć i czekać. W najgorszym zagrożeniu życia jest napisane w Biblii: milcz i czekaj. Nawet jak będziesz w sądzie czy coś, nie ma ci co masz mówić. W stosownej chwili i momencie otworzysz swoje usta i powiesz, co trzeba powiedzieć. Wcześniej cię tego nie będę mówił. To powiedział Jezus. To jest właśnie to życie Bożej woli, całkowicie. I właśnie te zgłoszenia muszą przyjść. Ale nie przez nas. Wyszczekać. Biblia nas uczy, że jeżeli coś masz przeciwko drugiemu, albo coś zauważyłaś, idź i szybko się pomódl. Zostaw ofiar, tą ofiarę na ołtarzu i wróć i załatw. Zadzwoń, powiedz, przeproś. Będzie było zgorszy. A wtedy będziesz mężem Bożym. Bo kobiety muszą się czuć jak mąż. To jest wojsko. Żołnierz, to jest człowiek. To już nie ma różnicy między kobietą, niewiastą, a mężczyzną. Wszyscy jesteśmy jedną płcią przed Bogiem, jako jeden mąż, który stoi. Każdy z nas. Jest inne spojrzenie kobiety, inne spojrzenie mężczyzny, ale i wspólny cel, wspólne działanie. To jest to, aby się wyszło. Dlatego rozgrzewajmy w sobie miłość jeden do drugiego. się gdzieś uprzyjaźni. Bo czy chcemy, czy nie, zgroszenia przychodzą, no ale biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zapisł na jego szyi, jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maruczkich. Wyszczekajmy się rzeczy, które mogą gorszyć. Odbierać nam wiarę. Burzyć tę wiarę. Ale to musi przychodzić. Bo tu pisze, że to jest niepodobna rzecz, aby nie przychodziło. To musi przychodzić. Ale okażmy się wtedy mężami niezależnej Bożej woli, że potrafimy oddzielić plewy od wiatra, dobro od zła. Niech nas Bóg błogosławi, zostawiam siebie i was. Bożej opiece, Bożego błogosławieństwa wszystkich. Amen. Amen.